Puls Biznesu. Do słuchania.
Inwestorzy indywidualni to moja ulubiona grupa inwestorów na warszawskiej giełdzie, no bo to po prostu osoby, które na własny rachunek inwestują na giełdzie, inwestują własne pieniądze. Część robi to niejako quasi zawodowo, to znaczy żyje z tego, co zarobi na warszawskiej giełdzie. Dla części to tylko po prostu dodatek, forma może rozrywki, może hobby, a może pomnażania majątku na starość. Jarosław Dominiak to najbardziej znany indywidualny inwestor na warszawskiej giełdzie, bo w 1999 roku założył Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, taką organizację, która walczy z jednej strony o prawa inwestorów indywidualnych, z drugiej strony zajmuje się edukacją i podnoszeniem kwalifikacji tych inwestorów. Zrzesza 13 tysięcy inwestorów indywidualnych, więc jest to dość prężna organizacja. Rozmawiam z nim o tym, dlaczego nasza giełda jest w tak złej kondycji, co można zrobić, żeby była lepsza, ale rozmawiam też o tym, co jest pięknego w inwestowaniu w akcje i dlaczego jest z tym rynkiem już tak długo. Na początek pytam go, czy to prawda, że rynek kapitałowy umiera.
To jest mocno postawiona teza, no ale nie ma co zakłamywać rzeczywistości, że nie jest lekko i te perspektywy i nastroje na tej giełdzie nie są zbyt optymistyczne. Te wszystkie bodźce, które wpływają, to co się dzieje w ostatnich latach, na pewno nie nastrajają inwestorów i my widzimy osobiście w rozmowach z tymi inwestorami, że to już jest zbyt długo trwa, jest duże zmęczenie i ci inwestorzy już nie księgują tego jako no, chwilowy problem tam z koniunkturą, okres gorszej koniunktury, tylko że systemowo spodziewają się tego, że za 5 lat, za 10 lat nic ich tutaj dobrego nie spotka, więc patrząc na to z tej strony, to na pewno słowo dzisiaj giełda, inwestowanie na giełdzie straciło bardzo na znaczeniu w kontekście jeszcze parę lat temu, że to była jakaś tam nobilitacja i coś, co się pozytywnie kojarzyło, ale na to składa się bardzo, bardzo dużo rzeczy. No niestety większość z nich miała negatywny wpływ na odbiór rynku.
A giełda nam jest do czegoś jeszcze potrzebna? Bo może to trzeba sobie powiedzieć, że nam jest niepotrzebna giełda.
No to oczywiście są tezy, które mówią, że w dobie dzisiejszej technologii, tego jak można to rozwiązać, to zarówno i pośrednicy finansowi, już patrząc na całą strukturę, infrastrukturę rynku, ten ekosystem, nie są potrzebni. No i to pokazują te wszystkie jakby nowe formy inwestowania, to, które absorbują uwagę, szczególnie ludzi młodych, tak? Kryptowaluty, blockchain, to jest coś, co szczególnie to nowe pokolenie przyjmuje już jako swoje, jako coś naturalnego i zestawiając te kwestie, obecność na tych rynkach z naszym rynkiem kryptowym w tym rozumieniu takim, w jakie jesteśmy my przyzwyczajeni, to ono budzi duże zniechęcenie i młodzież często używa terminów, że to jest old school, to jest w ogóle niezrozumiałe, że to jest obudowane tyloma procedurami, tymi aspektami takimi prawnymi, że absolutnie to nie jest, może tak spłaszczając, pociągająca, więc jeśli młodzi ludzie dziś, i nie tylko młodzi, potrafią w liczbie kilkunastu tysięcy odpowiedzieć na rozwiązania na platformach crowdfundingowych, gdzie to jest bardzo uproszczone, tak? Przynajmniej do jeszcze chwilę temu było, no to też jest w pewnym sensie znak dzisiejszych czasów i tego, jakie są oczekiwania tych inwestorów.
A z punktu waszego stowarzyszenia, waszej organizacji, która zrzesza inwestorów indywidualnych, to giełda jest potrzebna, czy właśnie możemy już sobie wyobrazić, że zamieniamy wszystko na aplikację, która daje dostęp do inwestowania na różnych rynkach?
Na pewno giełda musi szukać tych rozwiązań, bo to, że trzeba jednak podążać za klientem, to wydaje mi się, że cały rynek kapitałowy, nie tylko giełda jako instytucja, ale i też pośrednicy finansowi zapomnieli. Może ta słynna kroplówka w postaci OFE i tak poukładanie, reglamentowanie, licencjonowanie tego wszystkiego spowodowała, że łatwo się było przyzwyczaić przez te lata, że po prostu tak jest, taki jest układ sił i można coś z sobą potem pokonkurować, wykradając sobie, czy przesuwając kawałek tortu na swoją stronę, natomiast już nie dbając o to, czy ci ludzie nie pójdą gdzieś indziej, nie poszukają jakichś alternatyw. Giełda na pewno byłaby potrzebna, bo jednak to skumulowanie w jednym miejscu, otwienie tego handlu, to jest dobra rzecz, tak? Żeby to nie było rozproszone, żeby można było porównywać, żeby był jakiś benchmark. Natomiast czy giełda w takiej formie jak dzisiaj, to absolutnie nie podjąłbym się tego i nie kładłbym kolokwialnie pieniędzy na to, że za 5, za 10 lat będziemy mieli taki rynek, jak dziś.
Gdyby ktoś chciał zacząć przygodę jednak z giełdą po wysłuchaniu naszego spotkania w podcastach, gdyby chciał pomyśleć o inwestowaniu w akcje, to od czego powinien zacząć tak naprawdę swoją przygodę z giełdą?
tak naprawdę istota jakby inwestowania na giełdzie nie zmieniła się od kiedy, jakby pamiętamy, od kiedy funkcjonuje w nowej już erze rynek kapitałowy, więc dobrze było by zrozumieć to, że musimy znaleźć jakieś nieefektywności rynku, podmioty, które są niedoszacowane, a więc ten minimum, powiedzmy, tego warsztatu inwestora dobrze było na początku zacząć, a więc trochę tej i analizy takiej finansowej, fundamentalnej często i technicznej, jak te emocje, jaką rolę odgrywają emocje na giełdzie i te efekty różne, to dobrze by tu było odrobić, mówiąc tak kolokwialnie, zadanie domowe. Zapewne przy dzisiejszym koszcie funkcjonowania na rynku, zawierania transakcji, który i tak jest stosunkowo wysoki na poziomie europejskim porównując do Europy, ale już i tak pozwala dla przeciętnego Kowalskiego, który chciałby się zainteresować i spróbować swoich sił nawet z kwotą paru tysięcy zaistnieć, to dziś nie ma jakby większego problemu w otworzeniu tak rachunku i po prostu próby zmierzenia się tak z tym rynkiem, z tymi inwestycjami. Oczywiście dziś rynek jest troszkę inny i o ile kiedyś była walka, mówiąc o stopę zwrotu, to żeby w tą spółkę zainwestować, która dana wzrośnie, mówiąc tak bardzo obrazowo, to dziś już widzimy, że te motywy, ten imperatyw, dlaczego inwestorzy są na giełdzie, trochę się zmienia. Coraz większe znaczenie ma nawet dla inwestora indywidualnego to przy środowisku niskich stop procentowych, żeby wybrać spółkę jakby ze stabilną polityką dywidendową, która jednak potrafi zapłacić 3-4 razy tyle w ciągu roku, co lokata w banku i widzimy, że coraz większy odsetek tego typu inwestorów jest, co 10 lat temu nie do pomyślenia, to było bardziej właśnie szukanie tej nieefektywności i zysku, więc na pewno giełda to wciąż przy tych regulacjach, bardzo często mówimy, że przeregulowaniu, jest jakąś formą, która dla ludzi, którzy nie mają tak dużej skłonności do ryzyka, jest dobrą alternatywą do szukania sposobu na pomnażanie swoich oszczędności, prawda?
No właśnie, bo na giełdzie można bez problemu znaleźć spółki i to nie są pojedyncze przypadki, które płacą 6, 7, 8% dywidendy
tak,
w skali roku.
Tak, stopa dywidendy taka jest.
Także
tak.
To jest rzeczywiście atrakcyjna.
I dobrze by było mieć taką świadomość, bo my widzimy, że bardzo duży odsetek społeczeństwa nie ma tej świadomości, absolutnie nie ma tej świadomości, a to, czy ktoś zdecyduje się na taki sposób inwestowania, czy to właśnie odpowiada jego profilowi ryzyka, to już jest inna sprawa. Natomiast wciąż, mimo tam 25 czy blisko 30 lat gospodarki wolnorynkowej, funkcjonowania już z taką instytucją na rynku, widzimy, że ten odsetek i ta elementarna wiedza w polskim społeczeństwie jest cały czas jakby niewystarczająca.
Gdyby chcieć porównać inwestowanie w akcje do rynku Forex, na Forexie statystyki są takie, że traci 80% inwestorów. Jak jest na giełdzie?
Tu jest trochę lepiej, ograniczając to ryzyko i trochę bardziej dywersyfikując i rozszerzając horyzont czasowy, czyli nie chcieć ścigać się na stopy zwrotu tygodniowe czy nawet miesięcznie, to na pewno można spokojniej tutaj zainwestować, natomiast to też takie obietnice, że się będzie, tak jak bardzo często Forex pokazuje, że możesz stać się, nie wiem, milionerem, tak? No i bardzo wąski grupa inwestorów staje się też tymi milionerami, to nie zaprzeczam, natomiast tutaj trzeba pokazać jedną zasadniczą różnicę, mianowicie Forex to jest też gra o sumie takiej ujemnej, tak? Walczy się też z brokerem i tak dalej, natomiast inwestując w użyję świadomą słowa, inwestując w spółki, to jednak inwestujemy w gospodarkę, w realną wartość. Nawet jeśli ten timing, ten moment, kiedy my kupimy, nie jest najszczęśliwszy, bo była taka faza koniunktury, to jeśli wybierzemy spółki zdrowe, tak, budujące tą wartość, zarabiające z roku na rok, to przeprowadzając taką symulację, to nawet na rynku amerykańskim, gdzie mówimy o na przykład 100 latach, to inwestycja o horyzoncie 10-letnim, nawet kupno w najgorszym momencie, przy najgorszej bestii i odczekanie 10 lat zawsze dawało już jakby zarobić. Oczywiście skracając ten okres można było się jakby w mniej szczęśliwym momencie tak znaleźć na tym rynku. To pokazuje, że jednak w którymś momencie nawet ta nieefektywność czy panika na rynku, rynek stara się złapać ten balans i odpowiednio wycenić, prawda, te spółki. W przypadku Forexu to są zawsze zakłady na to, czy się przychytrzy, czy nie. Do tego jeszcze jest, mówię, ta walka z brokerem, który zawsze jest wygrany. Więc patrząc trochę w dłuższym horyzoncie, na przynajmniej mamy szansę funkcjonować na rynku, gdzie wytworzy się jakaś wartość, te firmy będą więcej warte, będą miały więcej pieniędzy. Jeśli nie w sposób, że będziemy dobrymi takimi traderami, że kupimy tanio, sprzedamy drożej, to jeszcze mamy tą alternatywę tej dywidendy, prawda? Przy niskich stopach procentowych to okazuje się, że zainwestowanie w spółkę, która... I to nie jest wielkim problemem, tak? Daje 3 czy 4 razy tę stopę zwrotu, nie większą niż średnia lokata. I tak pod rząd przez na przykład 5 lat, a to można było bez problemu zrobić, no to się okazuje, że ta nasza krzywa kapitału, to co udało nam się wypracować, ten zysk jest no, diametralnie większy, prawda?
Co jest pięknego w giełdzie, co pana lata temu przyciągnęło i wciąż trzyma na tej giełdzie? Co jest pięknego w inwestowaniu w akcje?
Och, wydaje mi się, że powinienem tutaj przedstawić jakąś taką motywację, bardzo wymierną, konkretną. Oprócz tego, mi akurat to było bardzo dawno temu, jak to jeszcze było trochę romantyzmu w tym uczestniczenia w tej transformacji, na pewno stania w kolejkach po akcje Banku Śląskiego, więc to trochę zupełnie inne czasy. Natomiast jakby dziś cały czas jakby widzę, że przy naprawdę nie byciu nie wiadomo jakim specjalistą, to sama wiedza i rozumienie jakby gospodarki wolnorynkowej inwestowania daje też duży handicap w ogóle w poruszaniu się po świecie. Dziś bardzo często mówię, że zrozumieliśmy jako Polacy, że trzeba uczyć się języków, uczymy nasze dzieci. Od paru lat jesteśmy świadomi, zdrowo się odżywiamy i tak dalej. A trochę wydaje mi się, że nie doceniamy tego, jak duże znaczenie ma ta wspomniana przeze mnie wcześniej elementarna wiedza ekonomiczna. Dziś przyjdzie do nas jakiś ubezpieczyciel, w którym jest zaszyte jakaś kapitałowa też inwestycja, a więc to nie tylko musimy być naprawdę inwestorami z kości, którzy kupią 100 akcji jakiejś tam spółki z WIG-u 20, bo ta wiedza, którą dzięki obecności na rynku kapitałowym jakby nabywamy w rozumieniu, wydaje mi się, że ona wielokrotnie w naszym życiu podejmując jakieś takie decyzje, które by się wydawało na pierwszy rzut oka wcale nie są stricte takimi inwestycyjnymi, ona wypłaca nam jakby premię, więc to na pewno warto i na pewno warto zobaczyć, spróbować tych swoich sił, nawet nie jak właśnie ten trader na bardzo dynamicznych rynkach, gdzie są dźwignie, gdzie naprawdę, no trzeba już trochę temu poświęcić, ale jeśli ktoś na przykład rozpatruje, nie wierzy ani w ZUS, ani w OFE, ani w PPK, a ma jeszcze dzisiaj chwilę czasu na to, żeby zbudować kapitał, chociażby w kontekście tej emerytury, tego zabezpieczenia, to moim zdaniem grzechem byłoby przynajmniej nie przekonać się, nie przeanalizować tego, czy giełda to jest miejsce, gdzie powinienem chociaż może 20-30%, w zależności od wieku, tak, mieć jakąś ekspozycję i zdywersyfikowany kapitał, niech on pracuje. Polacy zakochali się w nieruchomościach, kupują za gotówkę, natomiast wydaje mi się, że no to słynne powiedzenie, żeby te nie wszystkie jajka w jednym koszyku mieć, to nie mamy jako inwestor indywidualny, nie mamy tylu alternatyw, jeśli nie dysponujemy nie wiadomo jakimi pieniędzmi, bo no wiadomo, musi być też jakaś tam niekiedy masa krytyczna, tak, żeby mieć ekspozycję na, nie wiem, na nieruchomości, jakieś takie przemysłowe, komercyjne. No możemy sobie kupić mieszkanie, prawda? I jakby ten katalog tych alternatyw, gdzie my możemy pomnażać te pieniądze, dla przeciętnego Kowalskiego nie jest tak duży, no, a więc skoro nie jest tak duży, to skreślenie i po prostu od razu odłożenie tej giełdy i możliwość zainwestowania przecież w różne branże, tak, w różne, na różne etapie rozwoju spółki, przy różnych modelach biznesowych, no to też tam nie da, chociażby teraz bardzo popularny rynek startupów. Okej, bo tam może znajdziemy, ale tam znowu, to jest rynek, spółka niepubliczna, jednak nie pod taką kontrolą, nie mamy takiej wiedzy o jej standingu finansowym, no i też ryzyko, wiemy jaka jest statystyka, tak, jaki odsetek startupów przetrwa i zacznie komercjalizować swoje biznesy. Także wydaje mi się, że to po prostu w dzisiejszych czasach, w gospodarce wolnorynkowej, tą elementarną wiedzę powinniśmy mieć. Oczywiście na koniec dnia ktoś może powiedzieć, nie, to jest i tak zbyt duże ryzyko. Ja tylko mogę operować na instrumentach tam, powiedzmy, finansowych oferowanych przez banki i tak dalej i nic więcej. Natomiast wydaje mi się, że bez takiego pochylenia się, no to jest błąd.
Na to giełdy zachęcał Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.